A gościem poranka wnet Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Przed serwisem mówiliśmy o sytuacji w PiS-ie z Andrzejem Gajcym i o stowarzyszeniu, które będzie pewnie rejestrowane w tym tygodniu. Stowarzyszenie zakłada Mateusz Morawiecki. I co, początek frondy czy wielobarwność? Czy w PiS-ie zakwitnie tysiąc kwiatów?
No to ja rozumiem to nawiązanie do tysiąca kwiatów, ale ta złośliwość naprawdę nie była konieczna. Panie redaktorze, no przecież nawet w zeszłym tygodniu rozmawiał pan premier Morawiecki z panem prezesem Kaczyńskim właśnie o szerokich możliwościach pozyskiwania wyborców i wszyscy pozostajemy razem, działamy wspólnie ku jednemu celowi, jakim jest zwycięstwo przyszłorocznych wyborach i tutaj nic się nie zmienia. Mamy kandydata na premiera, który jest liderem tego działania, ale to nie znaczy, że inni nie mają do tego się przykładać.
Dość lakoniczny był komunikat po tym spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Ostatnie zdanie brzmiało tak. Ostatnie dni pokazały, że działając razem w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele.
Dokładnie tak właśnie jest. Nic dodać, śnicując moim zdaniem niepotrzebne wodoleństwo, by tylko osłabiło wydźwięk tego komunikatu.
Jeżeli trzeba coś takiego pisać po spotkaniu, znaczy, że były wątpliwości.
Nie, po prostu, wie pan, mamy już pewne doświadczenie, proszę wybaczyć, z pańską grupą zawodową. W związku z tym staramy się uprzedzać pewne rzeczy, żeby znowu nie wybuchły w mediach jakieś spekulacje, żeby nie słyszeć dobrze poinformowanych przecieków z tego spotkania, że działo się tam nie wiadomo co. Lepiej po prostu dmuchać na zimne.
A na ile? A pan wstąpi do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, czy nie?
Nie dostałem takiej propozycji. Nie znam jeszcze szczegółów tego stowarzyszenia. Być może ono będzie na przykład bardziej dla ludzi, którzy jakoś na nowo, znaczy jako nowi chcieliby się zaangażować w politykę, a nie dla starych wyjadaczy. Nie mam pojęcia, jaki jest jeszcze pomysł na to.
To może i nie widzi pan sensu takiego stowarzyszenia. Czy widzi pan sens?
Nie, no dlaczego? No działalność, każda działalność, która może nas przybliżyć do tego celu, jakim jest wygranie wyborów i premier Przemysław Czarnek, jest działalnością godną wsparcia.
No działalność w tej chwili pana premiera wspiera Przemysława Czarnka, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości wiosłujemy w tym kierunku, wszyscy w tym kierunku działamy i sam Przemysław Czarnek i nie wiem, wszyscy wiceprezesi, niezależnie od tego, czy jest to Mateusz Morawiecki, czy pani premier Szydło, czy Tobiasz Bocheński, czy pani prezes Anna Krupka, no wszyscy pracują na to, żeby nasza partia zwyciężyła.
To zresztą efekt jest taki, że ja chcąc, nie chcąc muszę pytać o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i o pytanie, czy nie jest to fronda, no bo w innych partiach jakoś tak się nie zakłada. Nie słychać, żeby wiceprezes Korony, pan Roman Fritz nagle własne stowarzyszenie zakładał, albo żeby Radek Sikorski własne stowarzyszenie zakładał.
Akurat w Koronie to jakby tam policzyć stowarzyszenia i fundacje, które w ostatnich latach pozakładali, to myślę, że byłoby dużo więcej niż założył którykolwiek wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Tam jest dużo różnych stowarzyszeń, ale we wszystkich prym wiedzie, czy prawie wszystkich Grzegorz Braun tam nie ma jakichś takich większych podozjądów, ale w PSL-u też nie ma nowych, a w PiS-ie wiceprezes własne stowarzyszenie zakłada. Już wydawało się, jest dobrze, już jest kandydat na premiera, sondaże przestały spadać, ba, zaczęły rosnąć, no i znowu.
No ale właśnie nie uważam, że znowu. No uważam, że powinniśmy pokryć możliwie dużo baz i w związku z tym no wiadomo, że część naszych polityków bardziej trafia do określonego typu wyborcy, część trafia do innego typu wyborcy, a potrzebujemy wszystkich możliwych wyborców, żeby wygrać wybory. No więc dla mnie to jest rzecz absolutnie oczywista, no bo to tak jakbyśmy teraz zaczęli pytać, no a nie wiem, a to, że europoseł taki czy inny się gdzieś spotyka, a czy to dobrze, a czy on tego nie robi w kontrze do kogokolwiek, a czy wiceprezes ten czy inny robi taką, podejmuje taką aktywność, przygotowuje taki raport, albo robi taką konferencję. No nie, no, no wszystkie ręce na pokład.
Czy słusznie został zawieszony w prawach członka PiS-u poseł Krzysztof Szczucki?
To jest decyzja prezesa naszej partii. Ma takie statutowe kompetencje. Toczy się postępowanie dyscyplinarne i w związku z tym ja nie będę jakoś specjalnie tego komentował. To są wewnątrzpartyjne procedury. Po ich zakończeniu będzie pewnie rzecznik dzielił się z państwem szczegółami.
Straci PiS jednak ważnego posła, bo medialnego, często obecnego i w mediach, ale też w Sejmie występującego.
Ja mam nadzieję, że żadnych strat tutaj nie będzie dla żadnej ze stron.
Czyli, a kto jest ta druga strona? Jedną stroną jest PiS, a drugą stroną jest kto?
No jest pan poseł Szczucki, wobec którego się to postępowanie dyscyplinarne toczy. I mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane w taki sposób, że nie przyniesie żadnych minusów, niesnasek. No ale mówię, no nie chcę szczegółowo komentować toczącego się postępowania dyscyplinarnego.
Krzysztof Szczucki zawieszony, chociaż po mediach chodzi dzisiaj będzie przynajmniej w dwóch mediach, a może i więcej, więc jak rozumiem, tutaj nie ma jakiegoś zawieszenia broni. Popatrzmy na sekundę na politykę zagraniczną. Pan poseł się w szczególności tą polityką zajmuje. Mamy ultimatum Donalda Trumpa, ale mamy też kontrultimatum Iranu, szczególnie wobec sojuszników Stanów w Zatoce Perskiej. Jaką politykę powinna Polska przyjąć?
Polska powinna i akurat tu myślę, że dobrze do tej pory, że się tak dzieje. No Polska nie jest i nie powinna być bezpośrednio zaangażowana w ten konflikt. No w przeciwieństwie do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Sytuacja na Bliskim Wschodzie czy sytuacja w Iranie oczywiście ma na nas wpływ niejako wtórny. Wszyscy go widzimy na stacjach benzynowych chociażby, a też pewne rozchwianie i destabilizacja tego regionu nigdy nie jest czymś dobrym, no ale nie ma na Polskę tak bezpośredniego wpływu jak to, co się dzieje na Ukrainie i mimo tego, że jest to zaangażowany polski sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, no my nie powinniśmy się w żaden sposób wychodzić przed szereg, w żaden sposób opowiadać po żadnej ze stron, tylko ja podkreślam...
A nie jest tak, że tam jest nasz sojusznik, dla was bardzo ważny sojusznik, czyli Stany Zjednoczone zaangażowane.
Ale dla nas, znaczy on jest dla Polski bardzo ważny. No po prostu ja wiem, że teraz jest taka moda zapoczątkowana trochę przez pana marszałka Czarzastego, że antyamerykanizm, on przeżywa pewnie marszałek Czarzasty drugą młodość w związku z tym to imperializm amerykański, niedobre. No i to oczywiście Stany Zjednoczone prowadzą własną politykę i czasami ona może nam się podobać, czasami może nam się nie podobać. Ale Stany Zjednoczone są generalnie ważne dla Polski.
Prawda, ale różne formacje różnie akcenty rozkładają i tutaj nie mylmy sobie oczu. Donald Tusk zawsze bardziej stawiał na Europę, tą Europę Berlin-Paryż, może bardziej Berlin niż Paryż, na Prawo i Sprawiedliwość zawsze bardziej patrzyło na Waszyngton.
Wie pan, tylko właśnie problem polega na tym, że można różnie ustawiać akcenty, rozkładać akcenty, no tylko, że niestety właśnie o tym zacząłem mówić, że w ostatnich paru miesiącach mam wrażenie, że dla krótkotrwałego zysku politycznego, może jakiegoś poklasku wręcz politycznego, no niektórzy ten antyamerykanizm zupełnie bezsensownie wzięli na sztandary i mówię, niezależnie od tego, czy ktoś lubi Trumpa, czy nie lubi, czy zgadza się z jego aktualną polityką, czy się nie zgadza, czy uważa, że Stany powinny atakować Iran, czy uważa, że nie powinny. No, żyjemy w takim świecie, w którym lepiej mieć poprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli nie ma potrzeby i jeżeli to nie przynosi żadnych korzyści, to psucie tych relacji jest po prostu nierozsądne i to nie jest żadne, nie wiem, ultra proamerykańskie podejście. No w moim przekonaniu to jest podejście po prostu racjonalne.
Donald Trump prowadzi dobrą politykę wobec Iranu. Decyzja o ataku była słuszna.
No, ja nie mam oczywiście tych wszystkich informacji, które potencjalnie mógł mieć Donald Trump.
Ale zna pan konsekwencje, których nie znał Donald Trump, wywołując, atakując Iran.
I rzeczywiście ta sytuacja wygląda, że... Znaczy, znowu, my możemy tylko odtwarzać cele strategiczne, które sobie Stany Zjednoczone stawiały, no jeżeli odtwarzamy je właściwie, to znaczy, że miał być to szybki efekt, miało to być może doprowadzić do upadku reżimu, może liczono, że te protesty doprowadzą do oddolnego upadku reżimu, no tylko niestety akurat ten pociąg odjechał, te protesty zdążono brutalnie stłumić no, przy setkach, jeśli nie tysiącach zabitych, więc tam już nie było komu oddolnie obalać reżimu. No wydaje się, że tych efektów szybko Stany Zjednoczone nie osiągną. W ogóle ta sytuacja staje się dla nich coraz bardziej skomplikowana i mówię o takim ugrzęźnięciu w tej wojnie. No, cieśnina jest zablokowana. Donald Trump formułuje tak werbalnie pewne oczekiwania wobec natowskich sojuszników, ale z tego, co mi wiadomo, to żadne procedury formalne w ramach NATO nie zostały uruchomione, no co też potęguje frustrację po tej europejskiej stronie NATO, że czytają na Truth Social, czego od nich oczekuje Donald Trump, ale ambasador amerykański przy NATO czegoś takiego w żaden sposób nie sformułował, a do tego jeszcze dochodzi kontekst wewnątrzamerykański.
A czyli widzi pan poseł chaos, że ta aktualna polityka w Zatoce Perskiej, atak na Iran, to wszystko nie jest do końca racjonalna polityka. Jak wy to w PiS-ie odczytujecie?
No, jeżeli to nie jest tak, że zgodnie z założeniami teorii chaosu w tym wszystkim jest jakiś głęboki porządek, którego po prostu może nie dostrzegamy, no to myślę, że tak na oko laika mówię, no bo my nie mamy tych wszystkich informacji, które pewnie mają amerykańskie agencje wywiadowcze. No, wydaje się, że znowu, znaczy, możemy zakładać, że Donald Trump trochę zmotywowany szybkim sukcesem w Wenezueli, naprawdę bardzo sprawną, chirurgiczną akcją służb specjalnych, pokazującą bez wątpienia doskonałe przygotowanie amerykańskiej armii, liczył, myślę, na podobny efekt. Oczywiście nie chodziło o porwanie Ayatollaha, no ale chodziło o w minimalnej wersji, tak zakładam, o zniszczenie irańskiego programu atomowego i drastyczne ograniczenie ich możliwości ofensywnych. W wersji maksymalnej, no prawdopodobnie obalenie reżimu. Jeśli chodzi o te cele wojskowe, one w jakiś sposób są realizowane przy nadal trzeba przyznać relatywnie małych stratach amerykańskich. Jeżeli porównamy to chociażby do operacji Busha w Iraku, to zupełnie inaczej to wyglądało. Ale to, o czym zacząłem mówić, to okienko możliwości się Trumpowi bardzo kurczy. Jedna sprawa to jest to, że zgodnie z amerykańskim prawem ma 60 dni prezydent na prowadzenie takich działań bez zgody kongresu. A druga rzecz, no wielkimi...
Na wycofanie się z nich.
Czyli może to rozciągnąć do 90, tak, ale druga sprawa, nie wiem czy nieważniejsza, wielkimi krokami zbliżają się midtermy, zbliżają się te wybory połówkowe w Stanach i jak ostatnio byłem w kongresie, to nawet od republikańskich kongresmenów słyszałem, że no jeżeli to szybko się nie zakończy i nie zakończy się w sposób taki, no,
który duża część Amerykanów uzna za sukces,
to poparcie po stronie republikańskiej kongresu też drastycznie zacznie spadać w momencie, kiedy poczują kongresmeni, że ich własne mandaty są zagrożone.
A czyli rozumiem, że Trump, jeżeli nie zakończy tej wojny w ciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch, trzech, to zacznie tracić poparcie nawet wśród republikańskich polityków, kongresmenów?
No, z tego, co słyszałem, istnieje takie niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś w swoim okręgu ma wyborców, którzy nie popierają tego typu działań, albo na przykład widzi, że ponad chyba tylko raptem 40% Amerykanów popiera, czyli większość nie popiera. Jeżeli na przykład dostanie w prawyborach rywala z partii republikańskiej, z frakcji izolacjonistycznej, mogą się bać, że polityka Donalda Trumpa będzie kosztować ich miejsca w Izbie Reprezentantów czy w Senacie, więc to bez wątpienia będzie miało wpływ.
To jeszcze trochę wątek Zatoki Perskiej. Donald Tusk na platformie X takiego tweeta sporządził: ludzie Prawa i Sprawiedliwości i Karol Nawrocki chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałoby się wam nie tylko dziś kubeł zimnej wody na głowę.
Był kiedyś taki, to się nazywało Ice Bucket. Rocket Challenge się wylewało, to za pierwszego Trumpa, tak notabene, wylewało się wiadro wody z lodem, to ja proponuję Donaldowi Tuskowi, żeby sobie to zrobił, zanim przez ramię mu Giertych zacznie dyktować kolejne tweety. No bo to jest żenujące, panie redaktorze.
Ale swoim Marcin Przydacz, szef polityki zagranicznej w Polsce Prezydenckim, powiedział tak: w imię inwestycji w dobre relacje państwa zachodnie, które posiadają marynarkę, powinny wesprzeć Amerykę.
No i właśnie, no i tego się uchwycił najpierw jak pijany płota Roman Giertych i przez pół weekendu świątecznego próbował ten spin. Zresztą nie pierwszy raz, jakoby to PiS dążył do wojny w Zatoce, do udziału Polski do wojny w Zatoce Perskiej, podczas kiedy Marcin Przydacz mówił bardzo jasno, właśnie mówił nie o Polsce, mówił o zachodnich aliantach, że, bo trochę tak jest, no mleko się rozlało i teraz tak, oczywiście możemy, może zachodnia Europa, żeby było bardzo jasne, nie mówię o Polsce, nie mam na myśli Polski, nie uważam, że Polska jakikolwiek powinna tam, żeby pan Giertych już zaraz nie miał rozgrzanej klawiatury, no ale mleko się trochę rozlało i może Europa albo popaść w splendid isolation, albo jednak uznać, że no jak nie pomożemy Amerykanom trochę posprzątać tego bałaganu, przynajmniej jeśli chodzi o samo odblokowanie cieśniny. I dlatego mówił minister Przydacz o tych zachodnioeuropejskich państwach, które posiadają odpowiednie możliwości wojskowe. Polska ich nie posiada. No bo mówię, no inaczej zostaniemy trochę tak okrakiem na płocie. Cieśnina zablokowana, Stany Zjednoczone zaangażowane tam. To też z punktu widzenia Polski nie jest dobre, bo zmniejszają swoją uwagę skierowaną na nasz region. No ale tylko dokończę jednym zdaniem to o tym wpisie Donalda Tuska. Więc przez kilka ostatnich tygodni Giertych sobie wymyślił taki sprytny plan i próbował kilkukrotnie narzucić taką narrację. No i widzę, że przekonał Donalda Tuska, który w desperacji, ignorując inne problemy, problemy budżetowe, problemy służby zdrowia, no zeszły tydzień przynosi kolejne informacje w Krotoszynie, oddział leczący chorych na raka został zamknięty i o tym będzie mówił właśnie za chwilę Przemysław Czarnek, a Tusk próbuje odwracać uwagę.
A my za chwilę postaramy się tę konferencję pokazać, ale to zanim ta konferencja, też trochę polityki bliskowschodniej. Panie pośle, naszym gościem Radosław Fogiel, jaka jest w tej chwili polityka i nastawienie Prawa i Sprawiedliwości wobec Izraela? Nie, dobrze, to pan poseł teraz wziął chwilę na namysł, a my posłuchamy Przemysława Czarnka, który jest na konferencji prasowej przed Ministerstwem Zdrowia.
Wyrok śmierci dla wielu Polaków, którzy niestety chorują, bo przecież Tusk niestety nie ma możliwości wydania rozkazu przestańcie chorować. Chcielibyśmy, żebym miał taką możliwość, ale nie ma takiej możliwości. Pani Sobierańska-Grenda jest, szanowni państwo, przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa, ochronę zdrowia. To jest ta pani, której marzeniem jest likwidacja 30% szpitali. To jest ta pani, której marzeniem byłoby, żeby każdy płacił fakturę u lekarza, a później refundował ją sobie w NFZ-cie, jeśli by się udało. Czyli to jest ta pani, która chciałaby prywatyzacji służby zdrowia. Czyli to jest powrót do tego, co było przed 2015 rokiem. Próba sprywatyzowania polskiej służby zdrowia. A Polacy cierpią i Polacy stoją w coraz dłuższych kolejkach do specjalistów. Wraz z panią minister Katarzyną Sójką składamy zatem, szanowni państwo...
Składamy zatem wniosek. Czy posłuchajmy, co składamy?
Ten wniosek będzie pilotowała i będzie przewodziła naszemu zespołowi w całym tej operacji pani minister Katarzyna Sójka, którą proszę teraz o zabranie głosu.
To jest wniosek, to może pan poseł, bośmy nie dosłyszeli, co to jest za wniosek. Wniosek o wotum nieufności, taki już złożyła partia Razem w naszym studiu, Radosław Fogiel. To jest kolejny wniosek, jak rozumiem, o wotum nieufności.
Nie chcę wprowadzić
w błąd. Ja też nie chciałbym, się błąd. To kluczowe słowo nam umknęło, ale zaraz będziemy...
No, ale generalnie jest dużo kamieni, które można wrzucić do ogródka pani minister zdrowia. Będę mówił pani minister zdrowia, bo ona tak skrzętnie ukrywa fakt swojej obecności, że no, bardzo mi przykro, ale podejrzewam, że imię i nazwisko pani minister większości Polaków nic nie mówi, a warto, żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy. No, a mówimy rzeczywiście o osobie, która kilkukrotnie dawała do zrozumienia, że najchętniej by zlikwidowała dużą część ochrony zdrowia, zlikwidowałaby szpitale, wprowadziłaby płatną służbę zdrowia, a później się użerajcie z ubezpieczycielami. Każdy, kto, nie wiem, próbował chociażby od ubezpieczyciela samochodowego coś kiedyś uzyskać, to wie, jakie są tego efekty, jaka to jest droga często przez mękę. No niestety coraz bardziej wygląda na to, że cała polityka, tak zwana polityka zdrowotna rządu Donalda Tuska, to jest tak naprawdę próba zakamuflowanej prywatyzacji służby zdrowia. To znaczy zamknąć z publicznej, co się da, resztę tak ludziom zobrzydzić, zohydzić, zniechęcić do korzystania, no żeby nie mieli wyjścia i żeby korzystali z prywatnej służby zdrowia. I tutaj nie jest chyba przypadkiem, że pani minister, jeżeli ja dobrze kojarzę, właśnie z prywatnej służby zdrowia przychodzi.
To rzeczywiście tak jest, że trochę samorządowa, trochę prywatna. No dobrze, to wróćmy do tematu, który nam przerwał Przemysław Czarnek, czyli stosunek Prawa i Sprawiedliwości do polityki aktualnego rządu Izraela.
Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że niestety i dla Polski i dla Prawa i Sprawiedliwości też, ale to dla nas jest to, powiedzmy, drugorzędne, jest w opozycji, więc nie prowadzi bezpośredniej polityki wobec żadnego z krajów. No, aczkolwiek no, dziś, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Izraelu, często z niektórymi działaniami i coraz częściej widać, że działania podejmowane, również te działania w Iranie, ale to, co działo się w Gazie, no, stają się funkcją polityki wewnętrznej. Wczoraj mieliśmy doniesienia o kolejnej prowokacji Ben-Gwira, tego ultraradykalnego polityka, no, na którym się opiera obecna koalicja izraelska. Znowu wchodził na wzgórze świątynne, wchodził do meczetu zamkniętego dla Palestyńczyków. No to jest bardzo jasno odbierane zawsze w Izraelu jako prowokacja i akurat ten polityk w tym celuje.
A wasze relacje z partią rządzącą, Prawo i Sprawiedliwość, współpracowało czy współpracuje z partią Benjamina Netanyahu?
Likud jest częścią partii europejskich konserwatystów i reformatorów. Partii, nie frakcji. To podkreślę, bo też wielokrotnie spotykałem się z niezrozumieniem, na przykład mówiąc, że członkiem stowarzyszonym, znowu partii, nie frakcji, są amerykańscy republikanie, bo są, a niektórych to bardzo, bardzo dziwiło. No ale to tyle. No, należymy do jednej paneuropejskiej partii, bo Izrael, będąc członkiem Rady Europy, jest na tym terytorium, na którym partie europejskie mogą pozyskiwać członków. No dziś cóż, no kiedy widzimy no jednak pewną traktowanie z pewną dezynwolturą, i mówię to chyba dość delikatnie, prawa międzynarodowego czy zasad humanitarnych, no to niezależnie od tego, że oczywiście Izrael jest jakąś częścią szeroko pojętego Zachodu w tym świecie islamskim na Bliskim Wschodzie.
Mariusz Błaszczak na antenie Radia Z mówił: Izrael jest częścią wolnego świata, jest po jasnej stronie mocy, a nie po ciemnej stronie mocy.
Nie, no więc mówię, więc jeśli chodzi o kwestie...
Podpisuje się pan pod tym zdaniem?
No, panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestie tożsamościowe, kulturowe, kwestie pewnych korzeni, no to niewątpliwie bliżej Izraelowi do świata Zachodu niż Arabii Saudyjskiej czy Irakowi, czy innym krajom islamskim. To prawda, to trochę jak z tą zasadą kibicowania w piłce nożnej Mariana Piłki. Ale dziś, kiedy patrzy
Arabia
się...
Arabia Saudyjska, czy Irak, czy nawet Iran, który się bardzo brutalnie, o czym sobie się zapomina, stłumił protesty, mordując własnych obywateli, ale nie prowadzi wojny, która zakrawa na ludobójstwo. Albo no jest więc, ludobójstwem.
Więc właśnie o tym mówię, no jeżeli się dzisiaj patrzy się na tę politykę Izraela, to trudno ją wspierać i trudno się z nią zgodzić.
Czyli co, te słowa Mariusza Błaszczaka, pan by się pod nimi nie podpisał?
Ja nie chcę polemizować z Mariuszem Błaszczakiem.
Ale Izrael jest po jasnej stronie mocy, czy nie jest, panie pośle?
Ja nie chcę polemizować z Mariuszem Błaszczakiem. Ja podaję panu moją własną ocenę. No, oczywiście każdy kraj ma prawo do obrony swojego istnienia i oczywiście nie można zapominać o tym, co się wydarzyło w październiku 23 roku w wyniku ataku Hamasu, bo to też był no nie dość, że akt terroru, to była to rzeź. I wie pan, i...
Ale to usprawiedliwia chociażby działanie w Libanie sił izraelskich.
No i właśnie. I w moim przekonaniu nie usprawiedliwia. W moim przekonaniu nie usprawiedliwia, bo jeżeli Izrael chce być traktowany jako część świata zachodu, to powinien przestrzegać tych reguł, które sami sobie narzuciliśmy. Z drugiej strony, oczywiście niczego nie relatywizując, no, gdyby, nie daj Boże, doszło do poważnego aktu terrorystycznego w naszym kraju, w Polsce, ja bym chciał, żeby mój kraj potrafił w sposób zdecydowany odpowiedzieć. No ale to jest mój kraj i ja zupełnie inaczej traktuję Polskę, a zupełnie inaczej mogę oceniać Izrael.
O czym mówił Radosław Fogiel, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, były przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w poprzedniej kadencji.
Dziękuję bardzo. Tak właśnie było.
Tak liczyłem, że się dowiemy, co właściwie powiedział, co złożył, jakie pismo Przemysław Czarnek, ale jeszcze nie mam tej informacji, jakieś serwisy.
Cliffhanger tak zwany.
Tak jest. To czekam na papa, tu nic się nie doczekam. W internecie też nie, na kontach PiS-u też nie wiadomo, co złożył, a myśmy nie dosłyszeli. No ale dobrze, poinformujemy, mam nadzieję, państwa przynajmniej do godziny 9. Panie pośle, dziękuję bardzo za
rozmowę,
za wizytę w studio Radia Wnet.